Ponieważ rozpoczęły się wakacje, to pomyślałem, że możemy trochę takiej tematyki różnorodnej wprowadzić tutaj w czasie wakacji. Choćby na przykład kluczem może być to, że będziemy rozważali fragmenty, które gdzieś czytamy w cichym czasie. Nie wiem, bracia, siostry, czy macie cichy czas? Ja bardzo lubię z rana usiąść sobie jeszcze, jak cały dom śpi, otworzyć sobie Biblię i na przykład czytać określony fragment, a wczoraj to był psalm 24 i czytałem ten psalm, rozważałem we wszystkich możliwych tłumaczeniach Biblii, jakie posiadam. I najpierw oczywiście jest to Biblia Brytyjska, potem otwieram Biblię Tysiąclecia, potem otwieram przekład Piotra Zaręby, potem otwieram Współcześnioną Biblię Gdańską i tak czytam sobie te słowa, rozważając je w swoim sercu. Bez pośpiechu, bez jakiejś takiej presji, pozwalając, by to słowo przeciekało do serca, przeciekało do umysłu. I rzeczywiście ono znajduje drogę zawsze. I ten tekst ożywa. To jest takie niesamowite. Właściwie, jeżeli czytamy z takim otwartym sercem jakiś fragment, to mimo, że czytamy go już może po raz setny, to znowu on przemawia do nas w jakiś świeży sposób, prawda? To jest Słowo Boże, ono jest żywe. Ono jest żywe. Ale chciałbym, żebyśmy rozważyli psalm 24. A tytuł dzisiejszego kazania brzmi Wpuść Króla Chwały. Wpuść Króla Chwały. I już ten tytuł, on sugeruje, w jaki sposób ten psalm do mnie przemówił właśnie ostatnio. Do tego stopnia, że modliłem się słowami tego psalmu, potem poruszony tym, jaki obraz zobaczyłem. No i już kiedyś z wami dzieliłem się tym, jak dotknął mnie pewien psalm, bo tak jest, że czytamy, powiedzmy, jakiś fragment Słowa Bożego i co się dzieje? On do nas mówi. I niekoniecznie mówi w tym pierwotnym sensie, w jakim został napisany, tak? Mówi do nas i mówimy, taką zachętę otrzymaliśmy, no bo po prostu Bóg zwraca naszą uwagę na jakiś temat. A potem możemy zdecydować się zrobić studium tego psalmu. Okaże się, że on tak naprawdę pierwotnie mówił o czymś innym. Ale to jest niezwykłe właśnie w psalmach, że po prostu czytamy i odnajdujemy tam swoje historie, te sytuacje, w których akurat się znajdujemy którym towarzyszyły jakieś nasze pytania. Boże, co ja mam zrobić? Boże, co ja mam myśleć na ten temat? Jaka jest Twoja wola? Powiedz mi, poprowadź mnie, prawda? Słowo Boże jest żywe. Jeżeli ktoś powie, że nie wolno tak rozważać psalmu, to nie wierzcie mu. Może to jest, ktoś powie, no hermeneutyka nas obowiązuje, nauka o studiowaniu Pisma Świętego, ale jak weźmiemy, słuchajcie, kazania apostoła Piotra, on by nie zdał egzaminu z hermeneutyki dzisiaj, ponieważ bardzo często właśnie w taki sposób żywy brał fragmenty Pisma do tego akurat, co przeżywali jako Kościół, i potem tym słowem się dzielił. A więc z jednej strony jest ważne, by znać przesłanie pierwotne danego tekstu, szukać go, ale z drugiej strony też pozwolić, by po prostu tekst mówił do nas w tych okolicznościach, w których jesteśmy dzisiaj. No więc przeczytajmy psalm 24. Będę czytał w tłumaczeniu brytyjskim, naszym tym, które zwykliśmy czytać. Jest tytuł Król Chwały. Będziemy czytali o Królu Chwały. O wielkim królu. I od razu jest takie zwrócenie naszej uwagi pod odpowiednim kątem na tego króla. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. I przeczytałem to, od razu mi się tak wyrwało z ust. Alleluja. Prawda? To jest niesamowite, proste zdanie, które po prostu niesie ze sobą ten piękny obraz Boga, prawdziwy. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Podnieście bramy wierzchy wasze. Podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze, podniesie się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. On jest Królem Chwały. Człowiek od razu jest taki poruszony w sercu. Oczywiście jest tutaj mowa o Bogu. Bogu, którego imię Żydzi ze względu na szacunek nie wypowiadali. Zastępowali wszelką inną formę, Elohim, Adonai, ale nigdy to najświętsze imię Boże ze względu na szacunek. On jest tym Królem Chwały. Co to w ogóle za psalm? Bo moglibyśmy, wiecie, zastanawiać się, co jakieś prastare bramy, wierzchy, co to w ogóle jest? Taki, wydaje się, jak czytam ten psalm, że on co najmniej z trzech części się składa, jakby ktoś się skleił tak po prostu zupełnie przypadkowo. Ale jeżeli zrozumiemy, że ten psalm upamiętniał pewne wydarzenia, to zaraz czytając go po prostu sobie wszystko wyobrazimy. To tak jakbyśmy stanęli dokładnie w środku samych tych wydarzeń. I po pierwsze, psalm ten odnosi się właśnie do wydarzeń, które czytaliśmy przed modlitwą, zapisane w drugiej księdze Samuela, rozdział 6, wersety od 1 do 19, czyli sprowadzenie Arki Przymierza do Jerozolimy. Co się stało? Dawid najpierw zdobywa to miasto. Była to twierdza Jebuszytów. On zdobywa to miasto i bardzo szybko jest w nim pragnienie, aby właśnie do tego miasta sprowadzić Arkę Przymierza, która jednoczy Izraela. No, bibliści mówią, to był świetny pomysł, próba ustanowienia stolicy w mieście, które do tej pory nie należało do żadnego z plemion. Prawda? Aby nikt nie mówił, ale to należy do Beniaminitów, nie? To należy do na przykład do Efraimitów czy do kogokolwiek innego. To było miasto, które nie należało do żadnego wówczas z plemion. Dawid je zdobywa i sprowadza Arkę Przymierza do tego miasta. Czytaliśmy o tym właśnie w tym fragmencie, 2 Samuelowa 6, 1, 19, aby zjednoczyć Izrael, wszystkie plemiona. A tym elementem, który Izraela łączył, był Bóg. A Bóg gdzie przebywał? Prawda? W przybytku, ale też można powiedzieć między cherubami na Arce Przymierza. A drugi fragment, o którym czytamy w Biblii, jest Pierwsza Królewska, 8 rozdział. Możemy tam też spojrzeć, bo tego nie czytaliśmy akurat przed modlitwą. 8 rozdział i łatwo się domyślić, że chodzi tutaj o poświęcenie świątyni Salomona, więc ona została wybudowana. Ona została wybudowana, no i odbywa się poświęcenie tej świątyni. I ten opis cały znajdujemy oczywiście w Pierwszej Królewskiej w całym rozdziale 8. Długi rozdział, nie będziemy go teraz czytać, zachęcam, byśmy w domu sobie przeczytali. A tylko wersety 10 i 11 jako pewne zwieńczenie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce właśnie w tym miejscu. Pierwsza Królewska 8, 10, 11. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. A więc takie dwa wydarzenia stanowią tło dla tego psalmu. Kiedy Dawid sprowadza Arkę do Jerozolimy. Kiedy Salomon poświęca świątynię, ale również musimy wiedzieć, że tłem dla tego psalmu są po prostu obchody tych wydarzeń, kiedy Izrael świętował, że Bóg jest pośród nich. I słuchajcie, co w tym psalmie śpiewano? Zobaczmy najpierw dwa pierwsze wersety. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie. Bardzo ważna prawda. Przeczytamy, dobrze? Werset drugi, trzeci. Pańska jest ziemia, to co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Kropka. I co ten psalm mówi? Otóż on mówi to, że Do Boga Jahwe należy ziemia i to, co ją napełnia, ponieważ On jest jej stwórcą. I kropka. Pańska jest ziemia. My jesteśmy pańscy. Wszyscy ludzie są pańscy. I ci, co do Niego należą, i ci, co do Niego nie należą, tak naprawdę są w takim ogólnym znaczeniu Jego własnością. I nawet nie zmienił tego fakt, że człowiek upadł w grzech i że stał się niewolnikiem grzechu i szatana. Tak? Mamy przynajmniej trzy fragmenty, które obrazują tę niewolę i też to, jak diabeł patrzy na człowieka, na Boże stworzenie, którego, powiedzmy sobie szczerze, nienawidzi. Diabeł nienawidzi stworzenia Bożego. Człowieka, który został pierwotnie stworzony na podobieństwo, obraz i podobieństwo Boże, diabeł nienawidzi. I to, co pragnie, to niszczyć ten obraz w człowieku. I w Tobie, we mnie również, którzy należymy do Niego, do Jezusa Chrystusa. On nienawidzi jakiegokolwiek Bożego podobieństwa w człowieku. Nienawidzi. I zobaczcie w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, kiedy Jezus jest kuszony, to diabeł, i tutaj trzeba powiedzieć, jako ojciec kłamstwa, mówi do Jezusa takie rzeczy w wersecie 9. To wszystko, tak, zabrał go na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i mówi, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz im pokłon. No bezczelny. Dlaczego? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. A on daje coś, co do niego nie należy. I co Jezus mówi? Panu, Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czemu? Ponieważ Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I całe stworzenie tylko Jemu oddaje pokłon. I diabeł go oczywiście opuścił po tej trzeciej próbie. Ale później zobaczcie, w liście do Efezjan oczywiście również czytamy co? W 2 rozdziale. Apostoł Paweł mówi, że faktem jest, że człowiek, który oddał się w niewolę grzechu, stał się niewolnikiem kogo? Szatana. I to jest absolutnie prawda. I 2 rozdział, wersety 1 i niżej czytamy. Wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście, według modły tego świata, naśladując władzę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych wśród nich. I my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest po prostu, Paweł mówi, no taki jest obraz człowieka zatraconego w grzechu, człowieka, który nie zna Boga, który nie zawierzył Ewangelii, nie poprosił o zbawienie z rąk Jezusa Chrystusa. On jest po prostu niewolnikiem, marionetką w rękach szatana. Człowiek, który bezwiednie naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, który działa teraz w synach opornych. I to jest również prawda. Ale co? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Diabeł sobie uzurpuje do tego prawo, ale prawdą jest to, co mówi Słowo Boże, że to, co widzimy, to należy do Pana. I powiem wam, on nigdy z tego nie zrezygnował. To, że diabeł to skaził, to, że diabeł zniszczył podobieństwo w człowieku do tego stopnia, że w pewnym momencie Bóg mówi, nie będzie duch mój przebywał w człowieku na zawsze. Koniec. Ześlę potop i po prostu zniszczy to wszystko. Tak bardzo człowiek był skażony, zdeprawowany, zniszczony przez grzech i przez diabła. Ale musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że Bóg nigdy nie zrezygnował z tego, co jest Jego. Czemu? Bo to jest Jego. Co więcej, to, co Bóg uczynił, po prostu było dobre. I nawet jeżeli zostało skażone grzechem, to było dobre. I Bóg to uczynił w konkretnym celu. I potem za chwilę o tym powiemy. I to jest jakby też tło tego psalmu. Ponieważ w Kolosan w 1 rozdziale są bardzo mocne słowa, które mówią, kto tak naprawdę jest właścicielem, ze względu na kogo i przez kogo to zostało stworzone. I Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie w 16 rozdziale. W Nim, w Jezusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności. Panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Zostaliśmy stworzeni dla Jezusa. I to nam pozwala zrozumieć, czemu Jezus wyrusza, by zbawić to, co zginęło. bo to jest Jego. Nawet jeżeli zostało skażone, nawet jeżeli zostało zniszczone, a obraz Boży w nas zatarty, tak jak mówi w innym miejscu w liście do Efezjan apostoł Paweł, że zostaliśmy przeznaczeni do synostwa. I Bóg z tego nigdy nie zrezygnował. To jest piękne. A więc z powodu upadku w grzech Bóg nie zapomniał o człowieku, wcale go nie porzucił, nie zrezygnował z niego. Tak, grzech nas oddzielił od Boga, ale ten Bóg, co robi? Ma plan, aby zbawić nas, aby nas uratować. I co czytamy w Biblii? No, czytamy o tym, że Bóg nie tylko nie rezygnuje z człowieka, ale postanawia odwrotnie, zamieszkać wśród ludzi. I dlatego właśnie wybiera sobie na ziemi naród, nie wiecie, wcale jakiś wyjątkowy naród. Naród twardego karku sobie wybiera. A potem wybiera tam miejsce jedno, tę właśnie górę, o której mówi tutaj psalm, a więc Syjon, aby z tego miejsca i przez ten naród wprowadzać ratunek dla ludzkości. My dobrze wiemy, że Izrael po prostu o tym zapomniał. Stali się takim ekskluzywnym klubem. Tak naprawdę gdzieś traktując często pogan jako ludzi po prostu drugiej kategorii. Dlatego teraz w rozumieniu, słuchajcie, psalmu 24, tak? Jeszcze raz otwórzmy sobie ten psalm 24. Dlatego teraz ludzie, którzy zmierzają do świątyni, powinni sobie odpowiedzieć na bardzo konkretne pytanie. Jakie? Kto może wstąpić na górę Pana? Bo ten transcendentny Bóg, którego nie trudno objąć umysłem, człowiek oddając na przykład naturę Trójcy, mówi, to tak to widać z Biblii, ale nie potrafimy tego oddać dokładnie, więc to jest obraz, którym się posługujemy, żeby oddać tę relację, ale tak trudno to oddać, bo trudno jest do końca zrozumieć. Ten Bóg, który zamieszkuje w trzecim niebie, jak czytamy u apostoła Pawła, on też zamieszkuje teraz na górze. I ci, którzy tam idą, zadają sobie bardzo ważne pytanie. Kto może wstąpić na górę Pana? Bracia, siostro, zadałeś sobie pytanie, kiedykolwiek szedłeś do zboru? Kto może przyjść do zboru? Mówimy, wszyscy. No i to jest prawda. Ale posłuchajcie, tu jest obecny ten sam Bóg. Tu jest obecny ten sam Bóg. Ten sam święty izraelski. Pewnego dnia przyszła do mnie do zboru w Kętrzynie pani katechetka z klasą. Tak stanęła, patrzyła na ten zbór i mówi, jakoś tak pusto w tej waszej kaplicy. Gdzie są obrazy? Ja mówię, wyszły. Jak to? Ja mówię, no wyszły. Słowo Boże mówi, że my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. A więc jak pani chce zobaczyć, to w środę o 18, w niedzielę o 10, te osoby po prostu przychodzą. Piotr z zacięciem teologicznym uśmiechnął się. Dobrze. I to jest bardzo ważne pytanie. I na to pytanie jest bardzo konkretna odpowiedź. Kto może wstąpić na górę Pana? Zobaczcie, wersety 3 i 6 jest powiedziane tak. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Właściwie gdybyśmy spojrzeli na ten werset 4, byśmy powiedzieli, że on mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o ludzkim postępowaniu, a więc ludzie, którzy są czyści w swoim postępowaniu, sprawiedliwi, Boży, oraz po drugie, o ich wewnętrznym usposobieniu, o takiej ich wewnętrznej postawie, która również jest właściwa, święta, czyli nie tylko w czynach, ale też w swoim wewnętrznym, w swoim wnętrzu są również sprawiedliwi i czyści. Taki człowiek, psalm mówi, dostąpi błogosławieństwa od Boga. Też nam pokazuje bardzo ważny obraz, że człowiek Boży, który spotyka się z Panem, zawsze jest błogosławiony. Kiedy przychodzimy do Boga, On nas błogosławi. A pomyślmy o tym przez chwilę. Czasami nawet nasi ukochani, tato, mama, mimo miłości potrafią być srodzy. Tacy, wiecie, że jak powiedzą, to zaboli. Ale kiedy przychodzisz właśnie z właściwym nastawieniem oraz postawą serca do Boga, jesteś zawsze błogosławiony. Niesamowite. I zarazem wspaniałe. I zobaczcie teraz wersety od 7 do 10. Jest obraz, który jesteśmy w stanie zrozumieć tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, że to się odnosi właśnie do wydarzeń sprowadzenia Arki do Jerozolimy. Kapłani zbliżają się już do miasta z Arką i między nimi a stróżami na murach wywiązuje się interakcja. Podnieście bramy, wierzchy wasze. Podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Kapłani wołają. A strażnicy, któż jest tym królem chwały? Tak? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Ale nic. Więc oni znowu. Podnieście bramy wierzchy wasze. Podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. I znowu pada to samo pytanie. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. I bramy się otwierają. I Arka wkracza do miasta. A potem na wzgórze, gdzie zostaje umieszczona pod namiotem, dopóki nie powstanie tam świątynia. Boży naród bez Bożej obecności jest nic nie wart. To Boża obecność czyni różnicę. Rzeczywiście. Jeżeli byśmy otworzyli księgę Ezechiela, nie będziemy tego robić, bo nie mamy czasu, zobaczymy coś, co się stało dokładnie w odwrotnym kierunku. Smutny widok, kiedy Boża chwała opuszczała świątynię. Najpierw miejsce najświętsze. Potem stanęła przed wejściem do świątyni. Potem przemieściła się w kierunku bram. Potem na wzgórzu poza miastem, aż zupełnie opuściła to miejsce. Boży naród bez Boga nic nie jest wart. Można przecież utrzymywać pewne formy, ale jeżeli nie ma w tym działalności, jeżeli nie ma w tym Boga, to to jest po prostu strasznie mierna namiastka tego, co Bóg zaplanował. Bóg postanowił być pośród ludzi, zamieszkać pośród nich i przez to też odmieniać i ten naród, i przez ten naród resztę świata. I zobaczcie, że Izrael, mówimy zawsze, Mateusza, kazanie na górze, jest sól i światłość. Izrael miał być solą dla reszty narodu, tak? Czyli ta resztka miała być solą, konserwować cały naród. A miała być też światłością dla narodów. A więc kto wchodzi do miasta? Kto przychodzi? Król chwały, Pan potężny w boju, Pan zastępów. A słuchajcie, co to są za terminy? Zgodzicie się, że to jest terminologia wojny? To jest Pan, który panuje, ale jest potężny w boju, czyli jest bohaterem pola walki i jest tym, który dowodzi zastępom. On przychodzi. Zobaczcie, jak brzmią w świetle tego słowa Pana Jezusa, gdy zarzuca mu się współpracę z szatanem. On mówi, że przychodzi silniejszy. Związuje go. Ograbia jego dom. Dlatego może to zrobić. Czemu? Bo nasz Pan jest potężny. On jest Panem zastępów. On jest potężny w boju. To jest Król Chwały. I teraz chciałbym, żebyśmy to połączyli z Nowym Testamentem, no bo psalmem, a jak to się ma do rzeczywistości nowotestamentowej? Zobaczcie, w Jana w 1 rozdziale, w 14 wersecie, kiedy Jan pisze o Jezusie, o Jego wcieleniu, używa dokładnie tej samej terminologii. Dokładnie tej samej. I czytamy tak. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Bóg kiedyś zamieszkał pośród swego ludu, a teraz Syn zamieszkuje fizycznie, w ciele, pośród swego ludu. I ten obraz, słowo ciałem się stało, zamieszkało pośród nas, tam jest obraz rozbijanego namiotu i tego, że po prostu Syn zamieszkał pośród nas na tyle blisko i w tak, wiecie, realnym wymiarze, że mogliśmy na to patrzeć i zobaczyć Go. Tak jak widzę Danusię i Wiktora tutaj, jak siedzą tutaj, prawda, i słuchają. Bóg chce mieszkać wśród ludzi. On chce, by ludzie mogli Go poznać i zobaczyć Go. Dostrzec chwałę. I ta chwała teraz jest w Synu. I zobaczcie, to jest, dalej idziemy. Jana 4 rozdział, wersety 19. I w dół jest rozmowa Jezusa z Samarytanką. I Pan Jezus mówi o tym, że nadchodzi godzina. Owszem, nawet już ta godzina nadeszła. Że ani na tej górze, czyli górze, na której oddawano cześć, Samarytanie czcili Boga, ani w Jerozolimie na górze, nie będą oddawali czci Ojcu, lecz będą oddawali cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. Coś się zmienia, zmienia się bardzo dużo. Bóg już nie zamieszka w świątyni. Przez to, że Jezus umarł między innymi za nasze grzechy, Bóg może zamieszkać w człowieku. Wraz z momentem śmierci Jezusa zasłona zostaje rozdarta, ponieważ już nic nie oddziela, nie ma rzeczy, które by oddzielała Boga od człowieka, który położy nadzieję swoją w Jego Synu Jezusie Chrystusie. To jest chyba naprawdę niezwykła prawda i przesłanie Nowego Testamentu. A apostoł Paweł przynajmniej w dwóch miejscach potwierdza to bardzo wyraźnie. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego i Duch Święty mieszka w was. To jest 1 Koryntian 3,16 oraz 1 Koryntian 6,19. No i dobrze, czemu Bóg zamieszkał między ludźmi, a potem w nich? Są dwa takie miejsca kluczowe w Nowym Testamencie. Kolosan, 1 rozdział, otwórzmy. Wersety od 15 do 23. Kolosan, 1 rozdział. 15 do 23. Oraz Efezjan, 1 rozdział. No, dokładnie ta sama prawda jest tam ukazana. Ale przeczytajmy list do Kolosan. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, więc Bóg coś zaczyna, i Jezus jest pierwszym pośród wielu, którzy potem przyjdą. Jest zapowiedzią tego, tym materialną zapowiedzią, którą możemy widzieć na własne oczy, fizyczną, tego, co Bóg chce zrobić z czym? Z człowiekiem. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego, dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi, wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Jaki jest plan? Odnowa stworzenia. I w Efezjan jest dokładnie to samo powiedziane, tylko tam jest dodana jeszcze jedna rzecz w rozdziale pierwszym, żeby połączyć to, co w niebie, z tym, co na ziemi. Bóg nigdy nie zrezygnował, ale miał plan, by odnowić to, co zostało skażone. Jeśli tylko wytrwamy w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejemy się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliśmy, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, zostałem sługą. Czemu wszelkiemu stworzeniu? Bo Bożym planem jest odnowić całe stworzenie. Dlatego w liście do Rzymian czytamy co? Całe stworzenie we współ wzdycha, oczekując objawienia się synów Bożych. Czemu? Ponieważ całe stworzenie żywi nadzieję, że będzie odnowione, odrodzone. Bóg nigdy nie zrezygnował ze swojego stworzenia. Ponieważ pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I słuchajcie, jaka jest więc różnica? Czy my, jako wierzący Nowego Testamentu, możemy chodzić, wiecie, tacy jak zbite psy, tacy rozczarowani Bogiem? Duch Święty zamieszkał w nas, a nieraz da się słyszeć, że chrześcijanie narzekają, krytykują, marudzą i tak dalej, a po prostu Duch Święty mieszka w tobie. Chwała Boża zamieszkała w tobie. A to jest niesamowite powołanie i odpowiedzialność, aby ten obraz teraz roznosić po całej ziemi. I dzielić się tą dobrą nowiną. Jezus odrodzi ciebie, jeżeli uwierzysz. A to dopiero początek, bo tak naprawdę finał będzie po tym, jak powróci. I kiedy powstaniemy z martwych, przemienieni i ten duch odnowiony połączy się z przemienionym, doskonałym ciałem. I to będzie całe spełnienie tego, co Bóg zaplanował. Bo dzisiaj jesteśmy jakby pomiędzy. Już doświadczamy obecności Ducha Świętego, Jego niesamowitej mocy, która nas przemienia, która nas popycha we właściwym kierunku, która nas inspiruje. Niesamowity obraz. Bądźmy więc świadectwem tego, że Duch Święty, chwała Boża, prawdziwie jest w nas. Oczywiście nie da się tego wykrzesać. Ten Król Chwały musi wejść. Ten Król Chwały musi w człowieku zamieszkać. Wczoraj, jak byłem dotknięty tym psalmem, zerwałem się i myślę sobie, nasz kraj musi przyjąć Króla Chwały. Pomyślałem, nasz Białystok powinien przyjąć Króla Chwały. Panie, my w naszym zborze chcemy, byś był na pierwszym miejscu Królu Chwały. W naszych domach, w naszych rodzinach, we mnie, Królu Chwały. I modliłem się tym psalmem. Chyba 4 razy w kontekście właśnie kraju, w kontekście miasta, w kontekście naszego zboru, w kontekście mojej rodziny. I kiedy to czytałem, to po prostu czułem się zwycięzcą, bo mi się udziela atmosfera tego psalmu, bo mój Król, Król Chwały wkracza i jest powiedziane, że On jest potężny w boju, jest Panem zastępów. I to jest armia zwycięska. Jest powiedziane, że Jezus zwyciężył. On poprowadził jeńców. Ludzi darami obdarzył. I to jest zwycięstwo. Więc po prostu żyjmy w tej atmosferze. Módlmy się słowami tego psalmu. No psalmy mają to do siebie, że możemy je wziąć i modlić się nimi. I tą atmosferą przesiąkać. Drodzy, jeżeli my będziemy rzeczywiście świadectwem tego odnowionego stworzenia, już przynajmniej w takim zakresie jeszcze brakuje nam uwielbionego ciała, ale już ten duch, który pała, już to jak Bóg zmienia nasze myślenie, naszą mowę, nasze motywacje, nasze usposobienie, zmienia nas, to już jest potężnym świadectwem. Dzielmy się tym z innymi. Niech to światło dociera również do innych. A jeżeli mi tego brak, to po prostu weźmy ten psalm i się módlmy. Królu chwały, otwieram bramy swojego ducha. Wejdź, Królu chwały, potężny w boju. Panie zastępów. Ci strażnicy z murów wołają, żebyśmy usłyszeli. To jest zwycięski król. I kiedy my potrzebujemy zwycięstwa w jakiejkolwiek dziedzinie naszego życia, to właśnie jest ogłaszane. Taki król przychodzi. Kiedy Jezus mówi, opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się do was Królestwo Boże, to mówi, u waszych bram już bliżej się nie da, czeka Król chwały. Wpuść go. Wpuść Króla chwały, niech wejdzie. Niech obejmie tron twojego życia. Niech będzie pierwszy w twoim domu. Niech ma należne miejsce. Ogłaszajmy go w naszym zborze. To jest jego zbór, to jest zbór pański. Niczyj inny. Tak samo w naszym kraju i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali wspólnie ten psalm. Mając kontekst cały, całe to tło i wiedząc jakby czemu ten psalm towarzyszy lub w jakim aspekcie był czytany, w jakim kontekście. Boża obecność w nas to wyjątkowy dar. I pełnia tego Ducha Świętego w nas to wyjątkowy dar. Może jeszcze zanim przeczytamy ten psalm, są trzy rzeczy, których warto jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, możesz nie odczuwać Króla chwały w sobie, ponieważ na przykład gasisz ducha. W pierwszym do Tesaloniczan 5:19 jest powiedziane, ducha nie gaście. Czyli można być prowadzonym przez ducha, przez Słowo Boże, ale można też oponować i mówić, no Boże, to nie jest, to jest za trudne, no tego ode mnie nie wymagaj. I można gasić ducha w ten sposób. Dlatego apostoł Paweł mówi, ducha nie gaście, a proroc nie lekceważcie, czyli po prostu to idzie zawsze w parze. Nie lekceważ tego, co Bóg mówi do ciebie przez swoje słowo, ale po prostu zaufaj Bogu i poddaj się temu. Ale Słowo Boże mówi również, że nie tylko można Ducha Świętego gasić, ale można go zasmucać. I jest mowa o tym w Efezjan, w 4 rozdziale, w 30 wersecie. Jak można zasmucać Ducha Świętego? To tam w kontekście tych słów jest powiedziane o życiu nieprzemienionym, które jest ukrywane. Prawda? Jak sobie otworzymy 4 rozdział listu do Efezjan, to zobaczymy, że tam jest mowa o ludziach, którzy udają jedynie pobożność, a pobożnymi prawdziwie nie są. I kiedy tolerujemy grzech w swoim życiu albo niewłaściwe postawy, to po prostu zwyczajnie w świecie, jak mówi apostoł Paweł, zasmucamy Ducha Świętego w nas. I w końcu trzecia rzecz. Biblia mówi, ale możesz być też pełen ducha. Pełen ducha. To jest Efezjan 5 rozdział, werset 18. A w jaki sposób? Będąc posłusznym Bogu, rozmawiając ze sobą we właściwy sposób. Kiedy twoje słowa są jak Słowo Boże. Kiedy masz właściwą postawę wobec drugiego, ulegasz mu w bojaźni Chrystusowej, jesteś gotowy mu służyć. Jesteś napełniany Duchem Świętym. Przeczytajmy ten psalm. Zachęcam. Otwórzmy Biblię. Proszę? Bardzo proszę. Możemy powstać, jeżeli chcecie, bo będziemy się potem modlili już. Psalm 24. Czytajmy wspólnie. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założy ją na morzach i utwierdzi ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże, Jakuba. Podnieście bramy wierzchy wasze, podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Amen.